Bardzo serdecznie Państwa witamy, zapraszamy na audycję sportową, jak co wtorek przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj tak, piłka ręczna, Liga Mistrzów, tu są dobre wiadomości i złe wiadomości. Później powiemy trochę o żużlu, o transferach żużlowych, szczególnie do Ekstraligi, ale w tych niższych ligach o dziwo też bardzo dużo ciekawego się dzieje. To też dlatego, że dzisiaj formalnie to okienko transferowe powinno się zakończyć. No i oczywiście mecze towarzyskie reprezentacji Polski w piątek, jeden z Urugwajem i ten wczorajszy z Meksykiem. No i też musimy jeszcze powiedzieć o eliminacjach do Mistrzostw Świata, o tych barażach, o eliminacjach w Afryce, które się skończyły, o barażach, dzisiaj ostatni baraż chociażby w Europie, ale o tym wszystkim powiemy. Zaczniemy tradycyjnie od piłki ręcznej, od Ligi Mistrzów. No i ta zła wiadomość, może tak będzie lepiej jak najpierw od tego. Orlen Wisła Płock przegrała kolejne spotkanie w tej fazie Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. To oznacza, że dalej są bez wygranej.
Co gorsza, przegrali z dotychczasowym outsiderem swojej grupy, czyli z zespołem IFK Kristianstad.
Jedyny plus, że na wyjeździe.
Przed tym meczem obie drużyny miały po jednym punkcie i no, nawciarze stawiali sobie za cel wywiezienie dwóch punktów ze Skandynawii. Stało się jednak inaczej. Do przerwy wyglądało to źle, bo Płoccianie przegrywali 5 bramkami. Potem na chwilę karta się odwróciła, bo Wisła nawet w pewnym momencie prowadziła, ale co z tego, jak po raz kolejny słabo spisywali się zawodnicy z Płocka w końcówce spotkania.
Ostatecznie zakończyło się 24-25. Niewiele zabrakło, ale zabrakło, no i to się liczy. Oby Wisła jeszcze w tej edycji się podniosła i tych punktów troszkę zdobyła, no bo 6 miejsce to naprawdę jest w ich zasięgu. A Vive w końcu zwycięskie na wyjeździe z Alborgiem. Wprawdzie to jest najsłabszy zespół w tej grupie, ale cieszy, że Vive na wyjeździe się przełamało, potrafiło wygrać, oby w następnym spotkaniu u siebie też z tym rywalem potrafiło wygrać. No i zaczęło marsz w górę tabeli, na razie są na 4 miejscu. No co do samego spotkania, Vive wygrało 34-30, bo pierwszej prowadziło 18-14. Mogło wygrać zdecydowanie wyżej, bo jak to w tym sezonie niestety w Lidze Mistrzów bywa, Vive miało te swoje przestoje.
Co warte podkreślenia, Kielczanie wygrali na wyjeździe w Lidze Mistrzów, podkreślmy to, po raz pierwszy od 361 dni, czyli minął prawie rok od wyjazdowego zwycięstwa Kielczan. Cieszy to przełamanie, podobnie jak to zwycięstwo, które jest drugim zwycięstwem grupowym Vive. No i teraz wygląda to tak, że terminarz jest całkiem niezły, bo zespół Celi Mieszkowa mają u siebie Kielczanie, mają też Paris Saint-Germain, więc jest szansa wskoczyć na wyższe miejsce, ale nie oszukujmy się, żeby myśleć o pierwszym miejscu w grupie, to Kielczanie nie zależą tutaj sami od siebie.
Tak, to jest no bardzo ciężkie, powiedziałbym nawet no, mało prawdopodobne, bo PSG spisuje się znakomicie, a co nie znaczy, że nie można ich pokonać u siebie, bo pamiętam w tym meczu wyjazdowym, tam w pierwszej połowie Kielczanie mieli inicjatywę, tylko czegoś zabrakło w drugiej połowie. No na pewno zespół z Kielc ma potencjał, żeby wygrywać z najlepszymi, no a z takim zespołem jak Alborg wygrywać regularnie i bez problemu. Tutaj liczymy oczywiście na pewne wyjście z grupy, z jak najlepszego miejsca, oby to się stało. Oczywiście o Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych jeszcze będziemy mówić, a teraz tak bardzo szybko przejdziemy do transferów ekstraligowych, no bo trzeba powiedzieć, że już większość tych transferów jest zaklepanych tak na 100%. Mieliśmy bardzo burzliwy, że tak powiem, ten okres transferowy, bo tam były negocjacje ekstraligi z zawodnikami. Ostatecznie nie udało się to wszystko jakoś zakończyć pozytywnie, szczególnie dla kibiców, no bo co by to było Ekstraliga bez tych najlepszych żużlowców. I może zacznijmy nie tak po gospodarsku, czyli nie od Torunia, tylko od tych najlepszych z ubiegłego sezonu, czyli od mistrzów Polski. No i tutaj kibice Unii Leszno mogą być bardzo zadowoleni, no bo oni są mistrzami Polski i będą faworytami, to głównymi faworytami do tego, żeby to mistrzostwo obronić, chociażby dlatego, że wrócił do nich Jarosław Hampel.
Czyli można powiedzieć, że ta siła ognia nie zmalała w porównaniu z poprzednim sezonem. Cały czas jest kilku zawodników, którzy w pojedynczym spotkaniu będą tutaj mogli w razie słabości kolegów oczywiście poprowadzić Leszczynian do zwycięstwa.
Z Leszna odszedł Pedersen i Kildemant. Oni prawdopodobnie trafili już do Unii Tarnów, no ale oni te poprzednie sezony, czy ze względu na kontuzję, czy słabszą formę, mieli gorsze. Hampel to jest na pewno gwarancja sporej liczby punktów. No i też Unia wydaje się bardzo ciekawy ruch, bo zatrudnili Bradego Kurca, czyli młodego Australijczyka, no, który ma spory potencjał. Jeżeli chodzi o Stal Gorzów, tu też bardzo ciekawe ruchy transferowe. Przyszedł z Wrocławia chociażby aktualny mistrz Polski Szymon Woźniak. On bardzo dobrze radził sobie właśnie na tym torze w Gorzowie. No można powiedzieć, że jest to dla niego idealny ruch transferowy.
No i do tego dodajmy jako uzupełnienie składu Petera Ljunga, czyli gorzowianie też zadbali o to, żeby ta kadra była odpowiednio szeroka. Jeżeli przyjdą jakieś kontuzje, urazy, to wówczas będą mieli zawodników, którzy będą w stanie godnie zastąpić te największe gwiazdy.
Co do wicemistrzów Polski z Wrocławia, no tutaj na razie nie mamy żadnych spektakularnych transferów, ale ci zawodnicy najważniejsi, oprócz oczywiście Woźniaka, zostają. Bardzo osłabił się czwarty zespół ubiegłego sezonu, czyli Faluba z Zielona Góra. Oni stracili Hampela. Stracili też Jasona Doyla, czyli aktualnego mistrza świata. On trafił właśnie do Getwell Toruń. No a zespół z Zielonej Góry, do zespołu z Zielonej Góry przyszedł taki zawodnik jak chociażby Michael Jensen, ale czy to będzie lider? No to tutaj bym akurat wątpił. Na pewno solidny zawodnik, ale chyba nie na lidera.
No odbija się czkawką niestety czwarte miejsce, które spowodowało, że te finanse Falubazu ucierpiały. No i w efekcie mamy takie transfery, a nie inne.
Co do właśnie wspomnianego Getwell Toruń, no tutaj przede wszystkim powrót Doyla po 2 latach. Znowu będzie jeździł Getwell Rune Holta, a z czego większość kibiców pewnie zadowolona nie jest. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No i do Getwellu przechodzi Niels Christian Iversen, który przez długie lata związany był ze Stalą Gorzów, no ale to bardzo taki zawodnik, który trzyma pewien poziom, także wydaje się, że jeżeli ominą go kontuzje, no to będzie duże wzmocnienie. Z Getwellu odchodzi Hancock, odchodzi Jensen, a zostają Holderowie. Odchodzi też Adrian Miedziński. No, Adrian Miedziński, który od początku swojej kariery jeździł w Toruniu i on przechodzi do Włókniarza Częstochowa.
Czyli tak naprawdę transfer obustronny, tu Holta, tam Miedziński. Dodajmy też, że do Częstochowy przyszedł solidny, jak na nasze warunki, zawodnik, czyli Fredrik Lindgren.
Jeszcze jeden taki bardzo ciekawy, przynajmniej mi się tak wydaje, transfer GK Grudziądz. Nie osłabiając się, pozyskała bardzo cennego zawodnika, czyli Przemysława Pawlickiego, który przecież w tym roku będzie jeździł chociażby w Grand Prix.
Jeżeli chodzi o warunki Grudziądza, to oczywiście jest to spore wzmocnienie, bo tam ta kadra zbyt bogata w takie topowe nazwiska może nie była, ale czy to starczy na coś więcej niż na walkę, utrzymanie? No, zobaczymy.
Ale największą sensacją, jednak mimo wszystko największą sensacją, przynajmniej jak dla mnie, jest ruch Grega Hancocka, czyli parokrotnego mistrza świata, który opuszcza Ekstraligę, chociaż miał parę pewnie drużyn widziałoby go u siebie w składzie. On przechodzi nawet nie do pierwszej ligi, tylko do drugiej ligi, do Stali Rzeszów, i to podobno na 3 lata. Ma być tam m.in. jeżdżącym trenerem, ma opiekować się młodymi zawodnikami i ma zapewnić to, że Stal Rzeszów po 2 latach wróci do Ekstraligi. No bardzo ciekawe posunięcie.
Cel bardzo ambitny, projekt w Rzeszowie również, ale jeżeli stać ich na to, żeby przyszedł do nich mistrz świata, no to widać, że jednak te środki finansowe są chyba na najgorzej będzie się wydostać z tej drugiej ligi, bo no jednak zawsze tak jest, że jeżeli się spada, to trudniej się wraca, ale jeżeli ma się takich asów jak Greg Hancock, który wyróżnia się w Ekstralidze, to co dopiero będzie w drugiej lidze.
Zgadza się. No i na tym byśmy skończyli ten temat żużlowy i prawdopodobnie, jeżeli nie zdarzy się nic niespodziewanego, to wrócimy pewnie z żużlem dopiero na wiosnę. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną.
Listen to them.
Tak jak mówiliśmy na początku, nasza reprezentacja rozegrała dwa ostatnie spotkania w tym roku kalendarzowym. To były spotkania towarzyskie. Najpierw ten piątkowy z Urugwajem i wczoraj ten z Meksykiem w Gdańsku. Najważniejsze, co byśmy powiedzieli o tych spotkaniach, no z Urugwajem, najważniejsze jest chyba to, że ten mecz był pożegnaniem dla Artura Borusa. 65 razy ten bramkarz rozegrał spotkań z orzełkiem na piersi. Bardzo zasłużony bramkarz, no bo co byśmy pamiętali z tych mistrzostw 2006, gdyby nie Boruc, czy później z Euro. No ale nadszedł już ten czas, żeby się z kadrą pożegnać. Cieszy to, że w taki sposób umożliwiono temu bramkarzowi, aby do tego pożegnania doszło. Jeżeli chodzi o rzeczy ważne w kontekście przygotowania do mistrzostw, no to 0-0 z Urugwajem, 0-1 z Meksykiem. Trener Nawałka wypróbował nowe ustawienie, czyli ustawienie z trójką obrońców. No i dużo można powiedzieć z Urugwajem, bardzo pozytywnie w defensywie, bo tam zero błędów, zabrakło tego ognia w ofensywie przy tym ustawieniu, ale też może dlatego, że zabrakło naszej największej armaty, czyli Roberta Lewandowskiego, bo on ze względu na drobną kontuzję nie zagrał w tych dwóch spotkaniach, trener nie chciał ryzykować. No ale wydaje się, że jeżeli nasi zgrają się w tym ustawieniu z trójką obrońców i wypracują sobie jakieś jeszcze lepsze zgranie z przodu, no to może to bardzo dobrze, szczególnie na mistrzostwach wyglądać.
Rzeczywiście trener Adam Nawałka powoli już myśli pod kątem mundialu, szuka jakiegoś ustawienia alternatywnego, gdyby nie daj Boże wymagała tego sytuacja. No i kolejny wniosek jest taki, że też w tych dwóch spotkaniach mieliśmy możliwość obejrzenia wielu kandydatów do tego, żeby w ostatniej chwili załapać się na Mistrzostwa Świata
szczególnie
do Rosji.
Wczoraj.
Tak, szczególnie wczoraj. No, mnóstwo zawodników debiutowało w polskiej reprezentacji. No i tutaj niestety nie mamy jakichś optymistycznych obserwacji po tych spotkaniach, bo jednak mało który z tych powołanych po raz pierwszy przekonał do siebie selekcjonera.
Szczególnie brak tutaj jakiejś alternatywy dla Lewandowskiego czy dla Milika. Kamil Wilczek, który grał w tym pierwszym spotkaniu, no miał ze dwie sytuacje, ale ich nie wykorzystał, ale nie daje on oczywiście nawet w połowie tego, co ci wymienieni zawodnicy. Wczoraj dużą część spotkania, 71 minut, zagrał Jakub Świerczok. No niestety był niewidoczny, wszedł Mariusz Stępiński troszkę lepiej, ale też ciężko go oceniać ze względu, że zagrał tylko te 19 minut. Także największy minus taki, jeżeli chodzi o tych napastników, ale też przegraliśmy z Meksykiem przez indywidualny błąd w kryciu, bo tak to w obronie wyglądało całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o pomoc, no to tutaj taki zagubiony chyba był jednak mimo wszystko Zieliński. Czasami trudno mu coś było zrobić z tą piłką. Widać jeszcze, że do takiego lidera z prawdziwego zdarzenia tej kadry dużo mu brakuje, że potrzebuje tego mocnego wsparcia starszych kolegów.
Podobna sytuacja wydaje mi się z Karolem Linettym, który we Włoszech ostatnio naprawdę świetne występy notował. Teraz przyjechał na kadrę i niestety no, zagrał to, do czego w negatywnym sensie nas w kadrze przyzwyczaił, czyli był bardzo mało widoczny w drugiej linii podczas tych spotkań.
Miał jedną sytuację, jedną bardzo dobrą sytuację, ale jej niestety nie wykorzystał, nie zamienił na bramkę. Co do wczorajszego spotkania, ja bym pochwalił szczególnie Macieja Makuszewskiego. On miał parę takich sytuacji, za które odpowiada, czyli na wypracowanie bramki swoim kolegom. Oni tego jednak nie wykorzystali. Maciej Rybus też z Urugwajem dużo słabiej, tutaj z Meksykiem lepiej. No a z pozostałych to rzeczywiście ciężko kogoś wyróżnić.
Ja bym tutaj dał plusik Jarosławowi Jachowi, bo w obu meczach ten gracz wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty wyszedł w podstawowym składzie. No i jak na debiutanta radził sobie naprawdę przyzwoicie, tym bardziej, że w drugim meczu grali nasi zawodnicy bez swojego lidera w defensywie, czyli bez Kamila Glika. No i stoper Zagłębia, kto wie, być może przekona trenera Nawałkę, aby wiosną otrzymał kolejne szanse.
Na pewno te sparingi były bardzo cenne, żeby tych zawodników wypróbować i na pewno trener Adam Nawałka jest dużo mądrzejszy po tych dwóch spotkaniach. Jeszcze tak na końcu małe uspokojenie. Prawdopodobnie po tej porażce i po tym remisie spadniemy w rankingu FIFA na 8 miejsce. Wyprzedzi nas na pewno Hiszpania, być może Francja, jeżeli wygra dzisiaj z Niemcami w spotkaniu towarzyskim. Ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o losowanie, bo liczy się ranking z października. Także na pewno na mistrzostwa na początku grudnia będziemy losowani z pierwszego koszyka. Teraz jeszcze na jedną przerwę zapraszamy i wracamy z barażami do Mistrzostw Świata. There's got to be more than going back and forth from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that's who we are. Well, come on, get in line right behind me, you along with everybody, thinking there's worth in what you do. Then like a hero who takes the stage, when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless, the cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter. Wrapping up in righteousness, but that's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless, has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Oh yeah. Take a breath, smile and say right here, right now, I'm okay, because the cross was enough. And like a hero who takes the stage, when we're on the edge of our seat, saying it's too late, well, let me introduce you to grace, grace. No i za nami największa sensacja eliminacji Mistrzostw Świata do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Rosji za rok. Włosi po raz drugi w historii nie pojadą na mundial. Wszystko przez to, że w barażu ulegli ekipie Szwecji, przegrywając na wyjeździe 1-0. Wczoraj Włosi, no jak sprawdzaliśmy statystyki, mieli przygniatającą przewagę. To wyglądało jak pamiętny mecz Barcelony Barcelony z Celticiem, kiedy Barcelona na wyjeździe przegrała 1-2, a miała statystyki niesamowite. Tu było trochę podobnie, ale to nie wystarczyło. No i całe Włochy są w żałobie. Mi tylko szkoda szczególnie takich zawodników jak Buffon. On miał skończyć karierę po mundialu. Karierę nie tylko reprezentacyjną, ale całą karierę. No teraz zakończył tą karierę reprezentacyjną od takiego, no niestety, bardzo przykrego spotkania.
Z kolei Szwedzi udowodnili, że istnieje granie bez Zlatana Ibrahimowicza.
A może wróci na mundial?
No zobaczymy, może go skusi perspektywa grania na mistrzostwach. Dla samej Szwecji to też jest powrót na duży turniej. No mieli takie lata posuchy, teraz znowu się udało, no ale jeżeli ktoś eliminuje w dwumeczu Włochów, no to nie jest przypadkową drużyną, nie oszukujmy się.
Jeżeli chodzi o pozostałe te baraże z Europy, tutaj bez niespodzianek, szkoda tylko, że też bez bramek. Szwajcaria zremisowała u siebie z Irlandią Północną 0-0. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe wygrała po bramce z rzutu karnego, też dyskusyjnego z rzutu karnego. Tutaj troszkę szkoda Irlandii Północnej, ale jednak Szwajcaria jedzie na mundial. Grecja zremisowała u siebie z Chorwacją 0-0, ale że przegrała wysoko na wyjeździe 1-4, no to Greków tym razem zabraknie, a Chorwacja bez niespodzianek na tym mundialu będzie.
Jeżeli chodzi o dwumecz Grecji i Chorwacji, to praktycznie bez historii on się rozstrzygnął w pierwszym meczu. No z kolei Irlandczyków z północy trochę szkoda, bo tam też można dyskutować o postawie sędziego, a bohaterem Szwajcarów Ricardo Rodriguez, obrońca, który najpierw wykorzystał karnego, a w meczu rewanżowym w ostatniej akcji meczu wybił piłkę z linii bramkowej.
Dzisiaj ostatnie spotkanie w Europie. Irlandia zagra z Danią. W pierwszym meczu było 0-0. Tu, o dziwo, wszystko jest możliwe. Jeżeli chodzi o te inne strefy, no to mieliśmy dwa spotkania: Australia, Honduras i Nowa Zelandia, Peru. W obydwóch padły wyniki bezbramkowe, także tu też wszystko przed nami.
Tak, ale wydaje się, że to jednak gospodarze rewanżów powinni być faworytami, szczególnie reprezentacja Peru. A co do Australii, no to też myślę, że będą starali się o to, żeby razem po raz kolejny pojawić się na takiej imprezie jak Mistrzostwa Świata.
I na koniec jeszcze obiecana Afryka, o której mało mówimy, a tu też ciekawe drużyny i dużo niespodzianek, jeżeli chodzi o występ na mundialu. O Tunezji wiedzieliśmy już wcześniej, że oni na tym mundialu się pojawią. Tak samo o Nigerii, tutaj bez niespodzianki, ale ogromna niespodzianka w grupie C, ponieważ awansowało Maroko i to kosztem Wybrzeża Kości Słoniowej.
I dodajmy, że Maroko po raz ostatni grało na mundialu w roku 1998. Z kolei Wybrzeże Kości Słoniowej to stały bywalec tych imprez w XXI wieku i to naprawdę jest niespodzianka dużego kalibru.
No z tego awansu Maroko nie cieszyli się tylko w Belgii, ale o tym mówić nie będziemy. Jeżeli chodzi o grupę D, tutaj awansował Senegal, no tu raczej bez niespodzianki. I ostatnia grupa, grupa E. Tutaj na mundial wraca ekipa Egiptu. Niespodzianką jest dopiero trzecie miejsce Gany za Ugandą.
No właśnie, przyzwyczailiśmy się, że ostatnio Gana i Wybrzeże to najlepsze zespoły afrykańskie. Tym razem zmiana warty. Mi osobiście cieszy powrót takich drużyn jak Senegal, który pamiętam z mundialu w Korei, no i Egiptu, których na mundialu nie było od roku 1990.
O mundialu jeszcze dużo będziemy na pewno mówić. Dzisiaj dziękujemy już Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.